Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Powrót bohatera. Reportaż Barbary Miczko-Malcher.
Zarośnięta furtka. Zamknięta, zarośnięta. Nie można wejść do tego domku, w którym się urodził.
Niestety.
Joanna Nowaczyk spisała zapomnianą historię, którą wspólnie opowiemy.
Wszystko zaczęło się przed kilkoma laty, kiedy byłam redaktorem gazety samorządowej Biuletyn Mosiński. Odwiedziła mnie kiedyś w redakcji pani w zupełnie innej sprawie i przypadkiem poinformowała, że jest krewną niejakiego Piotra Mocka, który był ułanem 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Sprawa zainteresowała mnie o tyle, że wiedziałam, że w Mosinie jest ulica Mocka. Zaczęłam wtedy pytać ludzi, zainteresowałam się tematem, zaczęłam pytać ludzi, któż to taki był ten Mocek, czy coś wiedzą na ten temat. No i okazało się, że no niestety większość zapytanych osób nie potrafiła mi odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się nazwa tej ulicy i kto to był patron tej ulicy. Były odpowiedzi takie, że pewnie to był jakiś komunista.
Ta stacja benzynowa jest przy ulicy Mocka. Czy pani słyszały coś o Mocku?
Znaczy, nazwisko znane, ale nie potrafię przypomnieć osoby.
A czy może pan wie, kto to był Mocek?
Nie, niestety nie wiem.
Moje losy zawodowe się tak potoczyły, że przestałam być dziennikarzem tej gazety, ale nigdy nie zapomniałam o sprawie Piotra Mocka, patrona tej ulicy. No i podczas wizyty w Izbie Muzealnej w Mosinie, kierownik tejże izby, pani Józefa Rosza-Krosic, powiedziała, że przeglądając listę strat 15. Pułku Ułanów Poznańskich, znalazła tam nazwisko Mocka, Piotra Mocka, i w tym momencie coś we mnie drgnęło. Niestety w urzędzie, mosińskim urzędzie, nie znalazłam żadnego dokumentu potwierdzającego, skąd wzięła się ta nazwa ulicy. Jedynie wpis do najstarszej przechowywanej w urzędzie księgi meldunkowej z roku 1958 świadczył o tym, że w 1964 roku przy tej ulicy zameldował się pierwszy mieszkaniec przy ulicy o nazwie Piotra Mocka. I nic więcej.
No proszę panią, dawniej na pewno wiedzieli, go znali, nie? No ale po tylu latach, jak on nie żyje, no to skąd?
Trafiłam na ślad mieszkającej w Mosinie siostrzenicy Piotra Mocka, pani Teresy Bielińskiej. Wyjęła kilkanaście fotografii, na których wreszcie zobaczyłam, jak Piotr Mocek wyglądał.
O, tu są zdjęcia. Mundury takie mieli. A tu nawet jest Ostrowo, jakieś tu pisze.
Wśród fotografii, które pokazała mi pani Teresa Bielińska, znalazły się również kartki przesyłane z wojska i z frontu do rodziców, do Mosiny. Na podstawie stempli pocztowych udało nam się odtworzyć szlak bojowy Piotra Mocka w czasach, kiedy służył w armii pruskiej. Został on wcielony do 5. baterii Regimentu Artylerii Polowej, która stacjonowała w Cosem. Taka nazwa widnieje na stemplu pocztowym na kartce z dnia 19 lipca 1916 roku.
Kochani rodzice, przesyłam wam widok wszystkich towarzyszy, którzy leżemy w jednej izbie. Proszę nie zapomnieć mi przysłać szczoteczki do zębów. Serdeczne pozdrowienia zasyłam wszystkim. Piotr.
Kolejna kartka nadeszła do jego brata, Jana Mocka, który w tamtym czasie, jak wynika z adresu, prawdopodobnie służył również w armii niemieckiej w Stargardzie Szczecińskim.
Kochany bracie, za list twój ci serdecznie dziękuję z urlopu. Tutaj jest bardzo ciężko. Wymarsz mamy na początku września.
Rzeczywiście, jak wynika z historii jednostki, w której służył Piotr Mocek, niemieckiej jednostki, w dniu 10 września jednostka artylerii polowej Sosen wprowadzona została do działań wojennych w ramach 25. Dywizji Landwehry. W jej szeregach Piotr Mocek przemierzył szlak bojowy od Aisne, gdzie trwała pozycyjna wojna, aż do Szampanii. Stamtąd jednostkę skierowano do Górnej Alzacji. Piotr Mocek wrócił do kraju razem ze swoją jednostką w grudniu 1918 roku. Wraca do domu.
Jestem Klaudia Tomala. Moim wujkiem był Mocek Piotr. Pamiętam babcię. Była bardzo kochaną babunią. Miała 11 dzieci. I moja mama była 10, a właśnie wujek, który poległ, był 2 lata młodszy. Jeszcze od mamy. Mama dużo o nim opowiadała. Ile razy o nim wspominała, to zawsze jej się łezki pokulały. Jak on wrócił z tego na urlop, dowiedział się, że tu są powstańcy, wstąpił od razu do nich, no i brał udział w wojnie. I on tak strasznie rozpaczał, jak przyjechał na ten urlop, to tak strasznie rozpaczał, bo zmarła mu siostra, zostawiając 6 dzieci, 6 sierót. Najmłodsze miało 5 roku. I on tak strasznie rozpaczał, dlaczego on nie zginął, tylko ona. I potem powiedział, nie, ja będę walczył o Polskę. Polska musi być, bo te dzieci muszą się w Polsce wychować. Więc mój dziadek nazywał się Piotr Mocek. Nie wiem, w którym roku się pobierali, ale zaproszenie dostali na prymicję księdza Piotra Wawrzyniaka, oboje, nie na Przybeską, tylko na Mocek. To był cioteczny brat mojej babci, ten ksiądz Wawrzyniak. Dziadek, powstaniec styczniowy, dał swojemu synowi najmłodszemu też imię Piotr. Dziadek, nie wiem gdzie był ranny, ale w każdym razie był ranny, ciężko ranny był, także nie mógł każdej pracy wykonywać i przyjął pracę na kolei jako drożnik. Dziadek miał gospodarstwo, które utracił, zostało mu zabrane, no i żyli z tej pensji drożnika i z majątku mojej babci. Ten najmłodszy urodził się chyba tam, tam to dziecko się urodziło.
No to było mieszkanie kiedyś, a to już opuszczono. No tam 3 pokoje chyba były. No przepraszam.
prasie poznańskiej już od pierwszych dni powstania zaczęły ukazywać się odezwy do mieszkańców, do żołnierzy.
Każdy, kto we wojsku służył i karabin udźwignąć zdoła, ani chwili namyślać się nie powinien. Czy nie czytacie, jak zęby szczerzą ku nam zwalone potęgi pruskie, jak gotują się, by wydrzeć nam to, co zdobyliśmy? Zastąpimy im drogę własnymi piersiami i pędzi ziemi nie oddamy. Nawoływał ówczesny dziennik poznański.
Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia i rzeczywiście faktem jest, że 30 grudnia Poznań był już wolny. Jednak Niemcy rozpoczęli koncentrację swoich sił na prowincji, zaczęli tworzyć tak zwane oddziały Heimatschutzu z kolonistów niemieckich i wiadomo było, że przejęcie Wielkopolski nie odbędzie się bez walki. Jedne z najbardziej krwawych walk w Powstaniu Wielkopolskim miały miejsce pod Szubinem. Dowodzący walkami na linii Żnin-Łabiszyn-Szubin, pułkownik Grudzielski, wezwał na pomoc oddziały powstańcze z Poznania. 9 stycznia w godzinach wieczornych z poznańskiego dworca wyruszył pociągiem w kierunku Kcyni szwadron 120 ułanów pod dowództwem podporucznika Ciążyńskiego, wśród których znalazł się Piotr Mocek z Musiny. Rankiem w dniu 11 stycznia około godziny 7.30 z pociągu w Kcyni rozpoczął się rozładunek znajdujących się tam oddziałów kawaleryjskich. Podporucznik Ciążyński nakazał wymarsz jednostce, która udała się w kierunku Kołaczkowa na trasie kolejowej Szubin-Bydgoszcz. Około godziny 13 Kołaczkowo zostało zajęte przez Ciążyńskiego. Tam znajdował się niemiecki patrol łączności i 12 żołnierzy niemieckich dostało się do niewoli. Podporucznik Ciążyński na czele swojego szwadronu zajął Kołaczkowo. Tam okazało się, że wkrótce może nadjechać z kierunku Bydgoszczy pociąg pancerny wiozący posiłki walczącym w Szubinie Niemcom. Próba wysadzenia torów kolejowych nie udała się. Ciążyński postanowił ustawić na torach barykadę i w ten sposób zatrzymać pociąg. Pociąg nadjechał około godziny 20. Padły strzały i zawiązała się walka, w której poległo 9 ułanów szwadronu Ciążyńskiego, wśród nich Piotr Mocek. Wielkopolska ze swej mączy wolna, z martwy stoje wejdź za tron. Wielkopolska ze swej mączy wolna, z martwy stoje wejdź.
Mama mi mówiła, że zginął w okopach, że z tych okopów wyszedł z tym sztandarem i mówił, niech żyje Polska. Koledzy go ściągali, że ma zejść, a już ta kulka go trafiła.
Polska to było coś wtedy dla ludzi.
No jasne, po tyle latach okupacji.
Były wszystkie zdjęcia jego, cały album tylko jego zdjęć. Jak był w wojsku i potem jak go wieźli na tej lawecie, więc jak wieźli go z tego Szubina, to dzwony biły, w każdym mieście dzwony biły. Jak Puszczykówku przestały bić, to Mosina zaczęła. A przy krzyżu tutaj na narożniku, na Poznańskiej, to była już procesja, ksiądz, masa ludzi i szereg pań w białych sukniach. Dużo tam panienek, nawet moje dwie kuzynki też w tych białych sukienkach szły. Wszystkie starsze, nie? Te panienki wszystkie. I prowadzili do kościoła.
Czas na mnie, czas nagli. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. Więc to już wszystko, mamo. Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle, więc to jest Całe życie. Tak, całe życie.
Piotr Mocek został wymieniony w nekrologu zbiorowym pułku opublikowanym w Dzienniku Poznańskim 23 stycznia 1919 roku. Również rodzina umieściła nekrolog. W sobotę dnia 11 stycznia poległ na polu chwały pod Szubinem nasz najdroższy, nigdy niezapomniany syn, brat, szwagier, kuzyn i wuj, świętej pamięci Piotr Mocek, w 22 roku życia. Pogrzeb odbędzie się w czwartek w Mosinie o godzinie 9 rano. W smutku pogrążeni rodzice i rodzeństwo. I dopisek. Ziemia ojczysta, za którą krew przelał, niech mu lekką będzie.
Aniela Wiktorowa-Szołdrska, Kurier Poznański, 4 lutego 1919 roku. Mosina, pogrzeb bohatera. W piątek, dnia 24 bieżącego miesiąca, odbył się tutaj uroczysty pogrzeb konnego strzelca Piotra Mocka, poległego w walce pod Szubinem. W smutnej, a tak podniosłej uroczystości, rozpoczętej przemówieniem pana aptekarza Rittera w domu żałoby, miasto i okolica wzięły liczny udział. Po solennej mszy świętej ksiądz proboszcz Kałkowski wstąpił na kazalnicę i przemówił na cześć młodzieńca, pierwszego z obywateli mosińskich, który w obronie świętej sprawy poniósł śmierć bohaterską, po czym żołnierze na barkach unieśli trumnę z kościoła. Otoczyły ją dziewczęta w bieli z wieńcami i orszak żałobny ruszył w kierunku cmentarza, ulicą, którą niedawno temu, w pamiętnym dniu Nowego Roku, kroczył na czele tej samej rzeszy ludu, z pieśnią na ustach i z sztandarem w ręku, w radosnym pochodzie. Jak wtedy z wszystkich okien powiewały chorągwie narodowe bohaterowi na chwałę. Nad grobem towarzysz broni, pan Więckowski, opowiedział przebieg potyczki, w ciągu której świętej pamięci Piotr Mocek, walcząc w pierwszym szeregu, zginął ugodzony śmiertelnie w szyję. Wkrótce ziemia pokryła doczesne szczątki dzielnego żołnierza, druhowie nad świeżą mogiłą dali 3 salwy honorowe i tłumy rozeszły się powoli, ale w ślad za nimi szło wspomnienie tego, który, niosąc młode swe życie w ofierze, czynem dowiódł, iż nie na darmo ślubował bronić ojczystej ziemi, do krwi ostatniej kropli zżył. A pozostałym dał przykład chwalebny, jak prawy Polak te słowa pieśni pojmuje.
Tylko tyle pani powiem, że jak było wszystkich świętych, to co roku stała warta przy grobie i palili znicze. To pamiętam. Co roku warta wojskowa stała. No była tablica i jak Niemcy weszli, to moja mama z kuzynką poleciały i tą tablicę zerwały z tego krzyża. Tak to nazwy już też tu nie było dzisiaj.
Ksiądz proboszcz Chęczkę przysłał wieczorem, żeby zniszczyć tą tablicę i ten krzyż. Dlatego, że Niemcy się dopytują o rodzinę tego powstańca, który poległ. I jeszcze zaznaczył ksiądz Chęczkę, że ta karta jest wyrwana i oni do tego nie dojdą, tylko żeby to zniszczyć. I mój ojciec poszedł z kolegą i zakopali gdzieś nad kanałem to. W jednym miejscu krzyż, a w drugim tablicę. Potem dałam zrobić nagrobek i na tym nagrobku umieściłam jego imię i nazwisko. No ale to wszystko zostało zniszczone.
to zdjęcie, to myślę, że powinno się dać do Mosińskiego fotografa. To myślałam o tym takim, gdzie on...
Gdzie sam jest, nie?
Albo to mógłby fotograf powiększyć dla tej prawnuczki,
no tak,
w prezencie. To jest historia.
A kto wie, czy ona się nawet dowie. Bo zanim ona urośnie, to kto wie, gdzie ja będę.
No ale historia powstania zostanie już w pamięci ludzkiej.
No jak będą pisać w książkach, to tak, ale tak jak za komunę było, ci, co się w komunie wychowali w szkole, to nic nie wiedzą przecież.
Bo teraz ja pani nie mówiłam, bo nie miałam okazji, że kontaktowałam się ze wszystkimi szkołami tutaj na terenie Mosiny, całej gminy, z prośbą do nauczycieli historii, żeby przedstawili tę postać na lekcjach. I muszę pani powiedzieć, że się spotkałam z bardzo dużym otwarciem, życzliwością, zainteresowaniem. Także mam nadzieję i tu wszystko robimy w tym kierunku, żeby ta pamięć powróciła.
Dzisiejszym tematem lekcji będzie nasz bohater, lokalny bohater, powstaniec z Mosiny, Piotr Mocek.
Był to reportaż Barbary Miczko-Malcher i Joanny Nowaczyk Powrót bohatera. W reportażu wykorzystano wiersz Tadeusza Różewicza. Lektor Jakub Paluszkiewicz. Realizacja dźwiękowa Ryszard Wojtowicz.
Reportaż Powrót bohatera powstał w 2008 roku, kiedy to obchodziliśmy 90-lecie Powstania Wielkopolskiego. Pamięć o powstańcach zaczęła się odradzać. Styczeń podczas mroźnej zimy 1919 roku przeniósł walki na terenie całej Wielkopolski. Poznań był już odbity. W dniu 6 stycznia Polacy zdobyli lotnisko na Ławicy. Walki o Szubin toczyły się w dniu 11 stycznia i miały duże znaczenie. Zdobyto wówczas Szubin, także Żnin, Łapiszyn, Złotniki. Wodzem powstania mianowany został generał Józef Dowbor-Muśnicki i 17 stycznia 1919 roku ogłoszono pobór do wojska. Ochotnicze siły powstańcze zaczęły przekształcać się w regularną Armię Wielkopolską. Położyła ona ogromne zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej. Generał Józef Dowbor-Muśnicki po odbyciu służby osiadł w Batorowie. Tam też powstał jego interesujący pamiętnik, wydany kilka lat temu przez wydawnictwo Zysk i Spółka.
Zbliża się kres mojej ziemskiej tułaczki. Pragnę wstawić nieco niekoloryzowanych wspomnień, z których czytelnik wyczuje, jak wielkim nieszczęściem była dla nas utrata wolności i jak dużych trzeba było wysiłków, by zdyscyplinować wolę, uniknąć przeciętności, zachować własną narodowość i wiarę w sprawiedliwość dziejową. Rad byłbym, aby pamiętnik mój stał się przestrogą dla następnych pokoleń.
Bardzo dużo tutaj wokół Lusowa, w Batorowie, to prawie co dom był powstaniec, bo wokół generała tu zgromadziła się masa powstańców, a poza tym wrócili ludzie, którzy byli wysiedleni przez Niemców, przez Prusaków.
Lusowo, Swadzim, Otowo, sąsiadujące ze sobą majątki w dzisiejszej gminie Tarnowo-Podgórne. Kiedyś żyli tu w bliskim sąsiedztwie generał Józef Dowbor-Muśnicki, dowódca Powstania Wielkopolskiego, zaangażowana również w powstanie rodzina Plucińskich. Żyła tu rodzina Wilińskich. Przypominają o nich cmentarne nekropolie w Lusowie. Przypomina też Muzeum Powstańców Wielkopolskich imienia generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Powstało ono dzięki pasji nauczycielskiej pary Anny i Józefa Grajków.
To jest sala właśnie poświęcona generałowi Dowborowi i jego rodzinie. A rodzinie ze względu na córki szczególnie, bo to takie wydarzenia były już niecodzienne, wręcz ekstremalne. Te 27 lat pobytu pod zaborem rosyjskim, bo tam zaczął naukę, kończy szkołę kadetów, oficerską, wyższą sztabową. Tam organizuje pierwszy korpus polski. Tam zakłada Stowarzyszenie Dowborczyków, ten krzyż Dowbora, to jest oryginał tutaj, ten krzyża. I o skromności generała świadczy również to, że on na żadnym zdjęciu nie jest obwieszony medalami.
Życie płynęło mi rozmaicie. Byłem nie tylko widzem, lecz często i wykonawcą dziejowych rozstrzygnięć. Większą część życia spędziłem poza granicami etnograficznej Polski. Choć z biegiem okoliczności pracowałem we wrogim nam państwie, to jednak przeznaczenie tak pokierowało wypadkami, że Polska na tym nic nie straciła, a mnie zaś los pozwolił wybić się ponad przeciętność. Po upadku caratu wysunięto moją kandydaturę na najbardziej odpowiedzialne stanowisko w hierarchii władzy. Zrezygnowałem z zapowiadającej się świetnej kariery u obcych w 1917 roku, wyczułem bowiem, że nadchodzi zmartwychwstanie ojczyzny, dla której moja wiedza i doświadczenie przydać się mogą. W 49 roku życia wstąpiłem do szeregów jawnych bojowników o Polskę, organizując pierwszy korpus Polski i tworząc Armię Wielkopolską. Obie te jednostki wojskowe zaważyły na losach powstającej Polski. Na dalsze tworzenie Wojska Polskiego i umacnianie budującej się Polski mi nie pozwolono. Skład osobowy korpusu, około 30 tysięcy ludzi, przeżywszy swą gehennę, przyczynił się do powstrzymania fali bolszewizmu, mającej zalać ziemie polskie. Wojska wielkopolskie stały się wzorem dla innych i wywarły decydujący wpływ na zwycięstwo pod Warszawą.
W książce Moje wspomnienia generał Józef Dowbor-Muśnicki przytacza ciekawe dokumenty.
Po ukończeniu memoriału o granicach Polski wróciłem do Staszowa, gdzie w dalszym ciągu pracowałem nad projektem szybkiego zmontowania materiału ludzkiego, który wrócił z Bobrujska. Pewnego pięknego poranka miejscowy doktor zakomunikował mi, że jestem mianowany głównodowodzącym w Poznaniu. Wiadomość zaczerpnął z gazet. Istotnie, na drugi dzień przyjechał oficer z wiadomością, że komendant Piłsudski prosi mnie o przybycie do niego. Pojechałem. W Warszawie doręczono mi 9 stycznia 1919 roku następujące pismo. Jaśnie wielmożny pan generał porucznik Józef Dowbor-Muśnicki w Staszowie. Wypadki w księstwie poznańskim przybrały takie rozmiary, że nie możemy im podołać. Potrzebujemy koniecznie wyższego wojskowego, który by objął dowództwo i zajął się organizacją naszych sił zbrojnych. Ośmielamy się prosić jaśnie wielmożnego pana generała o natychmiastowy przyjazd do Poznania z oficerami sztabowymi, gdyż strata każdego dnia staje się dla nas wprost groźna. W nadziei, że jaśnie wielmożny pan generał nie odmówi prośbie naszej, łączymy wyrazy czci i poważania. Naczelna Rada Ludowa, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński.
Generał nie odmówił prośbie Rady Ludowej. Uważał tę walkę za swój obowiązek. Anna Grajek zauważa.
Jak po listopadowym, styczniowym i tak dalej, ile wywożono, ile zginęło i tak, a tutaj tak niewielu zginęło w tak wielkiej sprawie, w tak wielkiej bitwie i rozległym terenie, bo to przecież nie powstanie poznańskie, jak się zaczęło w pierwszym dniu, ale w całej dużej Wielkopolsce, bo po złotu właśnie, Międzyrzecz, Międzychód, Brzyń, Bydgoszcz, chodzi, no w ogóle to zachód, no i południe, Kępno i za Kępnem. No to przecież jest ogromna połać ziemi, gdzie trzeba było to obsłużyć, prawda? A my przecież nie mieliśmy swojej armii, nie mieliśmy swojej broni, nie mieliśmy swoich dowódców. Generał tu się posiłkował również tymi dowództwami, którzy na hasło ku chwale ojczyzny z tego pierwszego korpusu, który powstał w Bobrujsku pod zaborem rosyjskim, też mu tutaj ponad 200 było jego, bo Niemcy nie dawali wyższych stopni, tylko niższe. Nie mieliśmy tu, jeden podpułkownik tylko ostał się, ale to dlatego, że koligacje były rodzinne i tak dalej. Dowbor cieszył się wielką charyzmą tam u tych właśnie wschodnich wojsk. To raz, poza tym mógł im ufać, oni jego uwielbiali, on im ufał, a kładł nacisk na szkołę, na wykształcenie. Sam zresztą był wykształcony bardzo, nie mieliśmy tu w Polsce ani jednego takiego generała, który oprócz szkoły oficerskiej miał wyższą sztabową i to był jedyny Polak, który zresztą w Petersburgu się dostał na tą szkołę. A ile upokorzeń przeszedł w tej drodze, no to już druga historia. Także też tutaj zakładał szkoły aerodynamiczne, artylerii, szkolenie, Biedrusko, nie Biedrusko. On był naprawdę człowiekiem z krwi i kości oddany wojsku.
Piotr Maciejewski szuka odpowiedniego fragmentu wspomnień generała Józefa Dowbor-Muśnickiego.
O, tu. Nie zrobiłbym w Wielkopolsce połowy tego, co nazywano doborowym wojskiem, gdyby nie pomoc społeczeństwa oraz, w pewnym zakresie i do pewnego czasu, lokalnych władz. Wielkopolska dokonała w latach 1919-1920 nietuzinkowego czynu. Przy niespełna 1,5 miliona ludności polskiej obojga płci wzięto do szeregów czynnych, regularnych wszystkie młode roczniki od 18 do 28 lat, a do Straży Ludowej wszystkich zdolnych do noszenia broni w wieku od 29 do 42 lat. Przy warsztatach pracy pozostali tylko ludzie starsi i ułomni. Na nich spadł obowiązek utrzymania zmobilizowanych około 300 tysięcy żołnierzy. To jest na każdego żołnierza pracowały 4 osoby, włączając w to kobiety i dzieci. Wielkopolska pomimo to długo braków nie odczuwała ani w żywności, ani w wyrobach rękodzielniczych. Była to konsekwencja uświadomienia, ofiarności i nadzwyczajnego patriotyzmu. Samo wojsko, które w przekonaniu ogółu jest tylko konsumentem, nie dało się wyprzedzić ludności cywilnej. Złożyło na potrzeby Śląska i mieszkańców ziem wschodnich setki tysięcy.
Generał Józef Dowbor-Muśnicki mieszkał przy ulicy Mylnej 15 na poznańskich Jeżycach, a następnie w Lusowie i Batorowie koło Poznania. Przez lata o nim tam nie pamiętano, aż wkroczyła do akcji Anna Grajek. Zapytałam, jak to się stało, że tak pokochała generała.
Pani mówiła o miłości do generała. Nie. Ja ze wstydu, że ja tu zostałam, osiadłam po prostu już. Zakorzeniłam się, mam swój dom, swoją rodzinę. No, uważam, że jednak to trzeba, to tak nie może zostać, to jest raz. Ale ma pani rację, że go pokochałam, ale dopiero wtedy, po paru latach, kiedy objechałam, bo trzeba było objechać powstańców, zeznania, zbierałam tam dokumenty, pamiątki w archiwum, a najwięcej dopiero go zrozumiałam, a nawet właśnie wielki szacunek, no może i to miłość jakaś w jakimś sensie, jak przeczytałam dziesiątki jego listów, kiedy on pisze do znajomych, do rodziny, do pani Wańkowiczowej, tej przyjaciółki, potem swojej. To są szczere wypowiedzi i to są tak szczere na temat rodziny, dzieci, kłopotów, radości, jakichś odznaczeń, wyróżnień, ale i upokorzeń. Bo generał nie był wcale tak bardzo szczęśliwy, bo nie był hołubiony. Wręcz przeciwnie, od początku, jak tylko tutaj przyszedł, to już było wiadomo, że Piłsudski, zresztą jest list taki do Francji, że Piłsudski pisze w odpowiedzi tam koledze, czemu wysłałeś do Bora, a nie Michaelisa? No dlatego, że Poznańczycy go nie przyjmą. Czyli wiadomo było, że był tutaj skazany na upadek, ja wiem, no, na pogardę czy na nieprzyjęcie, no nie, lekceważenie. I to też zaważyło dużo na jego, bo jednak on był oddany Piłsudskiemu jako żołnierz, a doznawał bardzo dużo przykrości, bardzo dużo zawodu.
Wskrzeszenie Polski było faktem tak doniosłym, nieoczekiwanym, olśniewającym, ogromnym i nieomal cudownym, że dopiero po kilku latach oszołomienia zaczęto dociekać, jak to się faktycznie stało. Najruchliwsi zrozumieli, że na odrodzeniu ojczyzny można zrobić karierę. Posypały się pamiętniki, w pismach drukowano wspomnienia, wypuszczono broszurki o quasi-przeżyciach, aby tylko stać się głośnym. Wielu, bardzo wielu, bez jakichkolwiek skrupułów, w fakcie odrodzenia Polski przypisywało sobie pierwszorzędną rolę, gdy rzeczywistość dziejowa stwierdza, że jeżeli Polska jest taką, jaką jest, zawdzięczać należy jedynie Ignacemu Paderewskiemu.
I fragment, który przystaje do dzisiejszych czasów. Uwag kilka o prywacie.
Skoro prywata jest sprawą zgubną, należy ją potępić w czambuł, a nie stosować w innej inscenizacji. Tak dyktował chłopski rozum. Tymczasem, gdy stał się cud i Polska po wojnie światowej odrodziła się, szlachta w tym znaczeniu jak dawniej nie istniała. Ale inteligencja, która ją zastąpiła, wstydząc się rzekomo grzechów poprzedników, kontynuowała jednak ich błędy. Zamiast stronnictw potworzyły się partie polityczne o dziwacznych w wolnej Polsce nazwach. Partie obrały sposób postępowania taki jak za dawnych czasów magnaci, to jest rozparcelowały Polskę. Nawet obsada wyższych urzędów została podzielona wedle partyjnego klucza. Zamiast tego, by rządzili najodpowiedniejsi ludzie z całej Polski, robili to może najodpowiedniejsi przedstawiciele partii, ale nie najlepsi Polacy. I wtedy, w XVII wieku i obecnie, dominował strach przed absolutum dominum, to jest bojaźń utraty możliwości stosowania samowoli.
Bojaźń utraty możliwości stosowania samowoli. Swoje wspomnienia generał Józef Dowbor-Muśnicki pisał w Lusowie. Jest tam wiele śladów rodziny generała i jej tragicznych losów. Kościół parafialny w Lusowie pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Jakuba Apostoła z księdzem Ignacym Kargę. Przeglądamy księgi parafialne, szukając wpisów dotyczących rodziny generała Dowbora-Muśnickiego.
19-20 rok. 20 jest takie ładne pismo było. No zobaczymy. Gdzie to jest 19 rok? Jest tutaj zapis z 1919 roku. Mianowicie... Tutaj się urodziła Agnieszka Zofia Irena. 7 września 1919 roku o 6 wieczorem. Ochrzczona została 9 oktobra października 19 roku przez księdza Ignacego Serdeckiego, ówczesnego proboszcza. Ojcem był generał Józef Dowbor-Muśnicki, matką była Agnieszka z domu Korsuńska. Taki był zapis w tych księgach chrztów. Jest tak, w 20 roku zmarła 10 augusta w Lusowie zmarła Agnes Dowbor-Muśnicka, miała 38 lat, zapis jest żoną Józefa, rodzice zmarłej Agnieszki Dowbor-Muśnickiej jest Mikołaj Korsuński, a matka jest Emma Meller zmarła na chorobę płucną.
Ale w księgach jest zapis Dowbor, a generał podkreślał, że jest Dowbor. I te dwa zapisy się...
trochę nie zgadzają.
Nie zgadzają, tak.
Więc tak, tak jest. Ja tutaj mówię tak, jak jest w księgach parafialnych.
Generał owdowiał i sam musiał zająć się wychowaniem trójki dzieci. Był surowym ojcem. Nie miał łatwego życia. Do tego dochodziły kłopoty z majątkiem.
Po podaniu się do dymisji w 1920 roku osiedliłem się w majątku Lusowo, bynajmniej nie podarowanym mi, jak to głoszą złośliwi, a nabytym w urzędzie osadniczym. Z braku odpowiadającego mi zajęcia zacząłem gospodarować, co i po dziś dzień czynię. Praca na roli jest pracą najszlachetniejszą. Fama o mnie głosi, iż wśród najlepszych generałów jestem najlepszym agronomem, a wśród najlepszych agronomów najlepszym generałem. Osiadłszy na roli, niebawem przekonałem się o dobrodziejstwach rodzimych urzędów. Mimo zapłacenia przed 10 laty całej należności za majątek, bardzo wysoko oszacowany, stempli przewłaszczenia dotąd nie dostałem. Na ciągłe dobijanie się o to nawet u pana ministra reform rolnych otrzymałem odpowiedź. Będzie za 2 tygodnie, za miesiąc, za pół roku. Dopiero w 1931 zaproponowano mi przewłaszczenie, ale po dopłaceniu 90 tysięcy złotych, która to suma po targach, przechodząc przez cyfry 16, 4 i 8 tysięcy, została ostatecznie ustalona na 10 tysięcy złotych. Za co? Jakim prawem? Zapewne jure caduco. Nie mając przewłaszczenia, trudno się przy majątku w obecnych czasach utrzymać. Czy takie postępowanie licuje z powagą państwowej instytucji?
W Sądzie Grodzkim 15 lat walczył o to, żeby wreszcie do końca hipotekę założyć i załatwić. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Jak on przed listonoszem przynosił emeryturę skromniutką, bo nie wiem, czy pani wie, że nasz kochany rząd polski i wielkopolski, o co mam żal, no nie wiem od kogo to zresztą zależało, przyznał mu tylko emeryturę, Piłsudski uznał mu tylko lata, miesiące powstania wielkopolskiego. Nie uznał mu tych 27 lat na wschodzie wojaszki i to, że przyjechał z korpusem i że to do Rady Regencyjnej złożył majątek w postaci złota, biżuterii, pieniędzy, a sam był ubogi jak mysz.
To wstydliwa sprawa, brak wdzięczności i godnego wynagrodzenia dla generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Swoim dzieciom generał Józef Dowbor-Muśnicki przekazał świat wartości, jakim sam hołdował, honor i obowiązek wobec ojczyzny, czyli obowiązek walki o wolność. Jego córki Janina i Agnieszka zginęły w czasie II wojny światowej. Agnieszka w Palmirach, Janina Lewandowska w Katyniu. Jej czaszkę odnalezioną po kilkudziesięciu latach we Wrocławiu pochowano uroczyście na cmentarzu w Lusowie w grobie rodziców. Ksiądz Ignacy Kargę.
To jest księga zmarłych. Zmarł 26 oktobra czy października o godzinie 21.30. Pogrzeb odbył się w sobotę i było to 30 października 1937 roku. Wtedy posiadłość generała była w Batorowie. Umarł w Batorowie, a pogrzeb miał w Lusowie. To było tak gdzieś tam około 500 metrów. I tu jest Józef Dowbor przez kreskowane i jest kreska Muśnicki. Urodzony 20, tak jest w zapis w księdze parafialnej, 25 października 1867 roku. Zawód generał broni,
ziemianin. Rodzice generała to był Roman, też jest Dowbór Muśnicki. Matka Antonina Wierzbicka. Przyczyna śmierci, paraliż serca. Taki jest zapis właśnie w księdze zmarłych z 1937 roku. Jest to relacja, która napisana, lekarza.
Położyłem dla ludzkości, a przez to w pierwszym rzędzie i dla Polski, pewne zasługi. Mianowicie, gdy cały świat nie poznał się na niebezpieczeństwie bolszewizmu, a później łudził się, że w płaszczyźnie ludzkich uczuć i elementarnej logiki z jego adeptami dojść można do jakiegoś porozumienia, ja pierwszy poznałem się na tej odmianie ludzkiego zbydlęcenia. Wypowiedziałem bolszewizmowi walkę na życie i śmierć. Do konieczności tejże doszli z czasem wszyscy. Jesteśmy obecnie nawet świadkami upadku socjalizmu. Martyrologia pierwszego korpusu polskiego potwierdza to, jak wielkie jest niebezpieczeństwo bolszewizmu. Tam, na brzegach Dniepru, korpus odpłacił za doznane upokorzenia, pomścił trzykrotne stłumienie powstania i dał początek zwycięstwu pod Warszawą w 1920 roku. Zatuszować tych faktów się nie da. Niestety, ducha obecnych czasów nie znałem. W Polsce doczekałem się za to miana nikczemnika. Jak na to zareagowałem? Los mnie sowicie wynagrodził, dając mi możliwość złożenia kości w ziemi ojczystej. Dla człowieka, który błąkał się od Jakucka do Trabzonu i od Port Arthur do Zbąszynia i który niejednokrotnie zaglądał śmierci w oczy i wątpić zaczął, czy wolną Polskę kiedyś ujrzy, jest to nagroda nie do pogardzenia.
W książce Moje wspomnienia jest dedykacja dla Stefanii z hrabiów Broyal Platerów, Leonowej Wańkowiczowej.
Pracowniczko w sprawie Polski i niezawodny przyjacielu, wyraziłaś życzenie, napisałem, autor. W stulecie Powstania Wielkopolskiego prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył generała Józefa Dowbora-Muśnickiego orderem Orła Białego. Dodajmy, że w Lusowie, gdzie jest żywa pamięć o tym wybitnym dowódcy Powstania Wielkopolskiego i głównym organizatorze sił zbrojnych polskich w byłym zaborze pruskim, stoi pomnik. Pomnik poświęcony jest generałowi i jego córkom, Janinie i Agnieszce, zamordowanym przez okupanta podczas II wojny światowej. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.